Je série a na témat znaków autentycznego chrześcijaństwa. Znaków autentycznego chrześcijaństwa. Wiecie, z autentycznością a z fałszem to bywa tak, że trudno czasem to rozróżnić. Jak w niektórych sklepach płacimy, tam o $20 się nikt nie martwi. Ale jak już 100 dolarówkę dajemy, to prawda, zaglądają, prześwietlają, sprawdzają autentyczność, ponieważ często fałszywy pieniądz jest tak bardzo podobny do tego prawdziwego, że na pierwszy rzut oka ciężko jest rozpoznać. I wiele jest znaków, które są cenne w ludzkich oczach, ale wcale nie są one znakami autentycznego chrześcijaństwa. Tak chwilę, żeby rozgrzać nasze umysły. Rozgrzaliśmy nasze serca, ale tak przez chwilę, żeby rozgrzać nasze umysły. Jakie mogą być znaki, które są cenione przez ludzi, a w kręgach kościelnych, religijnych, chrześcijańskich, a wcale nie muszą być znakami prawdziwego, autentycznego chrześcijaństwa? Chodzenie do kościoła, prawda? Dobra rzecz czy zła? Dobra rzecz. Ceniona przez drugich chrześcijan? Ceniona. Ale czy musi to być znak dobrego chrześcijaństwa? Nie. Ale gdyby ktoś nie rozumiał, o czym mówimy, to dobry chrześcijanin tak przy okazji chodzi do kościoła, bo w niedzielę nikogo tu nie będzie. Pastor mówił, że nie trzeba. Dobry chrześcijanin to ma ten, co ma ten spokojny sen i śpi w niedzielę do 11. Nie, nie, to nie o tym mówimy. Okej, to może, to niektórzy mówią, o, wierzący człowiek chodzi do kościoła, albo moja babcia całe życie chodziła do kościoła, prawda? Dobry znak, niekoniecznie świadczący o autentycznym chrześcijaństwie. A co jeszcze? Modlenie się. Aha. Zosia tak wytłumaczyła, prawda? Bo to tak, no, takie jakieś tam odmawianie, mechaniczne odmawianie modlitwy. A modlitwa, nawet Pan Jezus powiedział, modlitwa, a tylko określił tą modlitwę, to nawet nie musi być mechaniczna, tylko modlitwa na pokaz, prawda? Modlitwa na pokaz i wcale nie musi być znakiem autentycznego chrześcijaństwa. Ktoś jeszcze tutaj coś mówił? Dawanie jałmużny. Dawanie jałmużny. Jest to docenione, jest to dobre, jest to ważne, ale można dawać to z różnych motywów, prawda? W ogóle życie, nie? Na pokaz, czyli hipokryzja. Obłuda jakaś. Okej, bo jak za dużo podacie tych znaków, to przestaniemy dawać jałmużnę, przestaniemy chodzić do kościoła i zajmiemy się tylko tym, co autentyczne. Więc w ostatnią środę poruszyliśmy dwa znaki. Dwa znaki, które... Wiecie, ze znakami to jest tak, że każdy znak może być sfałszowany. Każdy znak może być sfałszowany, ale w autentycznym chrześcijaństwie te znaki muszą być obecne. Inaczej trzeba się doszukać tych znaków w życiu autentycznego chrześcijanina. I ostatnim razem mówiliśmy o znaku łaski. O znaku łaski. Znak łaski, czyli grzebiąc w życiu chrześcijanina i przede wszystkim swoim własnym, musimy się dopatrzeć wyraźnej obecności Bożej łaski. Nie naszych zasług, nie naszych wysiłków, ale Bożej łaski. To Boża łaska otworzyła nam oczy, żeśmy zobaczyli prawdę. A prawdą jest to, że my jesteśmy grzeszni, a Bóg jest święty i idziemy na zginienie. Ale jest Boża łaska. Zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem Bożej łaski jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie. Jest to znak Bożej łaski, żeśmy chyba z 10 fragmentów Pisma czytali w Dziejach Apostolskich, jak pierwsi chrześcijanie doświadczali właśnie Bożej łaski, jak łaska Boża była obecna. I nawet Paweł mówi, że jestem kim jestem z łaski Bożej. I mówiliśmy o drugim znaku, o znaku chrztu w wodzie. Oczywiście ten znak też może być wykonany na pokaz, może być nieprawdziwy, ale jeżeli chrzest w wodzie jest rezultatem naszej autentycznej wiary w Jezusa Chrystusa. Jest on autentycznym znakiem. A więc warto zadać sobie pytanie, jeżeli jestem chrześcijaninem, który nawrócił się do Chrystusa i Chrystus mówi, abym był ochrzczony i sam był ochrzczony w wodzie, więc również to powinno mieć miejsce w moim życiu. I dzisiaj chciałbym, abyśmy skupili się na trzecim znaku. W przyszłą środę będziemy mówili o następnych znakach, ale dzisiaj na jednym znaku jest on tak ważny, że chciałbym poświęcić dzisiejszy wieczór na ten znak, a mianowicie znak chrztu Duchem Świętym. Chrztu Duchem Świętym albo chrzest w Duchu Świętym. Co oznacza słowo chrzest? Zanurzenie. Zanurzenie. I czasem ludzie mają problem z pojęciem, mówią, co to jest ten chrzest w Duchu Świętym. Gdybyśmy mieli tak po prostu sobie, już bez zaglądania dalej do fragmentów Pisma Świętego, jeżeli weźmiemy słowo chrzest, to słowo baptizo, które oznacza zanurzać, drogą dedukcji dochodzimy do tego, że chrzest w Duchu Świętym to jest zanurzenie się w kim? To jest w Duchu Świętym. Zanurzenie się w Duchu Świętym. I zapomniałem przynieść, bo w sumie pomyślałem o zilustrowaniu i teraz muszę wam to opisać. Jeżeli przynosimy, mamy taką dużą wazę, w której mamy zupę i przynosimy na stół, bo tam siedzą goście, i jest takie naczynie, narzędzie takie z taką rączką, jak ono się nazywa? Chochla, okej? Okay? Nazywa się, jest to chochla i jeżeli chcemy tą zupę przenieść z tej wazy na talerz, to używamy co? Chochlę. Ale można to zrobić tak, zawołać kogoś ze stołu i mówić, trzymaj tą chochlę, wziąć tą wazę, lać do chochli i rozdawać tą zupę i każdy pomyślał, że dziwnie robimy, ponieważ instrukcja obsługi chochli jest weź tą chochlę do ręki i co? Zanurz tą chochlę w tej zupie po to, żeby ją napełnić. I czasem ludzie zadają pytanie, a jaka jest różnica pomiędzy chrztem w Duchu Świętym, a napełnieniem Duchem Świętym? Czy można napełnić chochlę bez zanurzania? No można napełnić, ale to byłoby dziwaczne. Napełniamy chochlę poprzez zanurzanie w czymś. I tak samo, jeśli chodzi o chrzest w Duchu Świętym, będziemy za chwilę na to patrzyli, że nie można być napełnionym Duchem Świętym bez bycia zanurzonym w Duchu Świętym. A więc jeżeli jesteśmy ochrzczeni w Duchu Świętym, automatycznie jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. A to zjawisko, ta prawda o chrzcie w Duchu została już przepowiedziana w Nowym Testamencie przez Boga, w ogóle to i w Starym Testamencie, ale w Nowym Testamencie pierwsze wzmianki o chrzcie w Duchu Świętym mamy przez Boga dla Jana Chrzciciela, a później przez Jana Chrzciciela dla ludzi. A jeżeli macie Biblię, to otwórzcie, a jeżeli nie, to posłuchajcie. Pierwszy rozdział Ewangelii Jana, 33 werset. Nawet czytajmy o 30, żebyśmy zrozumieli, co Jan mówi. Jan mówi, pokazując na Chrystusa, 29, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Dalej, pokazuje na Chrystusa, to jest ten, o którym powiedziałem, za mną idzie mąż, który był przede mną, bo pierwszy był niż ja. To jest mowa o boskości Chrystusa. Idzie za mną, a był już przede mną. A Jan był starszy od Chrystusa, więc tutaj Jan już mówi o boskości. I ja go nie znałem, lecz dlatego przyszedłem, chrzcząc wodą, aby był objawiony Izraelowi. A więc Jan chrzcił chrztem pokuty, upamiętania od grzechu, wskazując na tego, który ma przyjść, który ma być objawiony Izraelowi. 32. Jan świadczył też, mówiąc, widziałem ducha zstępującego z nieba, jakby gołębica, i spoczął na nim. I ja go nie znałem, drugi raz podkreśla, lecz ten, który mnie posłał. A kto go posłał? Bóg Ojciec Bóg Ojciec posłał Jezusa Chrystusa i mówi, ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie, ujrzysz tego, na którego Duch wstępuje i na nim spocznie, ten chrzci Duchem Świętym. A więc mamy Boga Ojca, który przepowiada Janowi i mówi, ten, o którym ty świadczysz, który idzie po tobie, on będzie chrzcił Duchem Świętym. A ja widziałem to i złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym. A więc mamy Boga, który przepowiada to Janowi i mówi, że ten, który przyjdzie, będzie chrzcił Duchem Świętym. A więc mamy pojęcie, nie chrzest w wodzie, ale Biblia mówi o zjawisku, które nazywa się chrztem Duchem Świętym. W Ewangelii Marka czytaliśmy to w niedzielę, ale jeszcze raz sobie przypomnimy. Ewangelia Marka, 3 rozdział i 4. Ewangelia Marka, 1 rozdział. Przepraszam, Ewangelia Marka, 1 rozdział i 8 werset. Ja chrzciłem was wodą, on zaś będzie chrzcił was Duchem Świętym. A więc w tym przypadku mamy Jana Chrzciciela przepowiadającego, że ja chrzciłem was wodą, ale przychodzi ten po mnie, ten, który jest barankiem Bożym, który jest Synem Bożym, on chrzcić będzie was Duchem Świętym. A przy okazji chcielibyśmy zauważyć w Ewangelii Jana, gdzie Bóg, gdzie Jan świadczy, w jaki sposób Bóg przemawia do niego i mówi, ten, który mnie posłał, abym chrzcił, rzekł do mnie. Inaczej, gdyby Jan powiedział coś takiego, Ojcze, Boże, ale jak mam go rozpoznać? Po czym? Po długich włosach, po niebieskich oczach, po chodzie, po wzroście? Jak mam go rozpoznać spośród tłumu? Który to jest? Ten, który będzie chrzcił, ten, który jest Synem Bożym, ten, który jest barankiem Bożym. I Bóg odpowiada, ten, na którego Duch wstępuje, ten jest Synem Bożym. Ten będzie chrzcił Duchem Świętym. A więc przy okazji widzimy, że fakt, że Duch Święty wstępuje na Jezusa Chrystusa, to się za chwilę nam przyda. Fakt, że Duch wstępuje na Jezusa Chrystusa, Jan potem rozpoznaje, że On jest prawdziwym Mesjaszem. A więc mamy fakt, że Duch Święty wstępując na Jezusa jest znakiem autentyczności Mesjasza. A dzisiaj miałem spotkanie z jednym z pastorów i mówił mi, pytał się, czy wczoraj, czy przedwczoraj oglądałem na ABC News o jakimś Mesjaszu, który się pojawił w Ameryce i nagle... proszę? Ona siebie też ogłosiła Mesjaszem? Czy? Aha, takim... A, to nawet nie słyszałem tego, ale mężczyzna, który nagle głosi, że nie ma grzechu, są tylko przestępstwa, ma całe mnóstwo atrakcyjnych kobiet wokół siebie i nagle setki tysiące ludzi idzie za nim i ogłasza, że grzech nie istnieje, że po prostu można żyć tak, jak się chce, tylko żeby nie łamać prawa. I mówi, że jest tym Mesjaszem, tym wcieleniem właśnie Jezusa Chrystusa i nagle mnóstwo ludzi idzie za Nim. A osobiście tego nie oglądałem. I co chwilę Pismo Święte mówi, że będą fałszywi Mesjasze. I w tamtych czasach też przychodzili różni ludzie. I nagle Jan mówi, jak mam go rozpoznać? I Bóg do niego mówi, ten, na którego stąpi Duch Święty, jest tym autentycznym Mesjaszem. Również Pan Jezus mówił o chrzcie w Duchu Świętym do swoich uczniów jeszcze w Ewangeliach, a więc chciałbym, żebyśmy również zobaczyli to wprowadzenie, że w Słowie Bożym jest coś takiego, co nazywa się chrztem w Duchu Świętym. 24 rozdział, 49 werset, Pan Jezus mówi coś takiego. Oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. O czym Pan Jezus mówi? Przed swoim wniebowstąpieniem Pan Jezus mówi o jakiejś obietnicy Ojca. Jaka obietnica? No ta obietnica, że po Janie idzie ten, który będzie chrzcił Duchem Świętym. I wy zaś pozostańcie w mieście, w Jerozolimie, aż zostaniecie przyobleczeni. Ta obietnica, kiedy się spełni, sprawi, że zostaniecie ubrani w moc z wysokości. I Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, czytajmy, tam również są słowa Jezusa zapisane. Pierwszy rozdział, czwarty. Werset, a Pan Jezus spożywając z nimi posiłek nakazał im, nie oddalajcie się z Jerozolimy, a więc mamy to samo wydarzenie, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą. I Pan Jezus tu wyjaśnia, co to jest ta obietnica Ojca. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. I kontynuacja tematu w ósmym wersecie, że weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. A więc to, o czym tutaj mówimy, to nie jest coś wymyślone przez jakiś kościół albo przez kościół zielonoświątkowy czy pentekostalny, jak inni nazywają, ale jest to coś, o czym mówił Jezus, coś, co jest zapisane na kartach Nowego Testamentu, chrzest Duchem Świętym. I teraz, wiecie, w niektórych sytuacjach problem polega na tym, że my zadajemy złe pytania. A czasem jak ja brałem swoich chłopców do lekarza, bo Sara nie mogła, to później wracałem i żona mówi, a co lekarz mówił? No nic, no wszystko dobrze było. No a pytałeś, co to znaczy, że tam chwilowo tam im się temperatura pod... No nie pytałem. A tamto pytałem, no nie pytałem. No to o coś pytał? No nic nie pytałem. No zapytałem, czy wszystko jest w porządku, nie? I czasem, żeby coś się dowiedzieć więcej, trzeba umieć zadać właściwe pytania. Kiedyś słuchałem wywiadu ze znanym reporterem, tym Andersonem Cooper z CNN-u, i on mówił, jak był poproszony o poprowadzenie pewnego programu, gdzie się robi wywiady, takie wywiady rozrywkowe z aktorami, ze znanymi osobami, i on mówi coś takiego, i wiecie co? Ja zobaczyłem, że ja nie umiem tego robić, ponieważ ja zadaję pytania takie, a powiedz mi o swoim dzieciństwie, jak dorastałeś i powiedz mi o jakiejś historii, która miała wpływ na ciebie, że dzisiaj jesteś, kim jesteś. Mówi, ja jestem dziennikarzem, a nie człowiekiem rozrywki. Ja nie umiałem zadawać rozrywkowych pytań, z których ludzie by się śmiali. A więc, żeby zadać właściwe pytania i dowiedzieć się tego, co trzeba, to trzeba wiedzieć, jakie pytania. I oto przykład złego pytania w tej dziedzinie. Na przykład ludzie zadają pytanie, czy do tego czasu Jezus, a więc do tego momentu, kiedy Jezus wychodzi z Jordanu po swoim chrzcie, kiedy Bóg powiedział do Jana Chrzciciela, mówi, ten, na którego zobaczy, że Duch Święty wstępuje, ten jest Synem Bożym. Ten jest Mesjaszem. I oczywiście, jeżeli czytacie Biblię, już dla skrócenia czasu nie będziemy tego czytali, jak Pan Jezus wychodzi z rzeki Jordanu po swoim chrzcie, jest napisane, że Jan ujrzał Ducha Świętego w postaci gołębicy wstępującego na Jezusa i wtedy odezwał się głos. Ten jest Syn mój umiłowany, tego słuchajcie. A więc jest znak autentyczności. Czy to oznacza, i oto złe pytanie, czy do tego czasu Jezus nie miał do czynienia z Duchem Świętym? Czy do tego czasu Jezus nie był Synem Bożym? Czy do tego czasu, zanim Duch Święty nie zstąpił na Jezusa, Jezus nie był Mesjaszem, nie miał tej mocy, którą miał? To jest złe pytanie, dlatego że Pan Jezus od początku miał do czynienia z Duchem Świętym, a Ewangelia Mateusza, pierwszy rozdział i 18 werset. Jordan i chrzest Jezusa i stąpienie w postaci gołębicy to nie jest pierwsze spotkanie Jezusa z Duchem Świętym. Ewangelia Mateusza, 1 rozdział, 18 werset, czytajmy. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Gdy matka Jego Maria została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. 20 werset. A gdy nad tym Józef rozmyślał, inaczej, co to się dzieje, jego narzeczona się poprawia i nagle mówi mu, że jakiś tam Duch Święty. 20. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł pański, rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swojej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A więc Jezus już przy poczęciu miał do czynienia z Duchem Świętym. Duch Święty od początku jest z Jezusem. I dlatego, kiedy mówimy o chrzcie Duchem Świętym, o tym, że ludzie, że chrześcijanie muszą być ochrzczeni, napełnieni Duchem Świętym, ludzie zadają złe pytania i mówią na przykład, a do momentu, kiedy nie jestem ochrzczony w Duchu Świętym, czy to oznacza, że ja nie mam Ducha Świętego? Drugie złe pytanie, czy to oznacza, że ja jestem gorszym chrześcijaninem od tego, który jest ochrzczony w Duchu Świętym? To są złe pytania. Dlatego, że to są pytania, które powodują, że człowiek zastanawia się, czy mogę przeżyć to życie na ziemi bez napełnienia Duchem Świętym. Chciałbym zaproponować właściwe pytanie. Jeżeli Jezus doświadczył napełnienia Duchem Świętym, jeżeli Duch Święty po tym doświadczeniu zaczął spełniać tak krytyczną rolę w życiu Jezusa na ziemi, to co to oznacza dla mnie? Jeżeli Jezus potrzebował, żeby na Nim Duch Święty stąpił, tym bardziej ja, na ile ja potrzebuję tego, żeby Duch Święty mnie wypełnił, żebym był zanurzony w Duchu Świętym, żeby Duch Święty stąpił na mnie. To jest. Drugie właściwe pytanie by było, co mogę zrobić? Czy naprawdę ja mogę mieć to, co otrzymał Jezus? Tak a propos, a w Ewangeliach nie widzimy ani jednego cudu, który Jezus by dokonał przed faktem wstąpienia Ducha Świętego na Niego. Pan Jezus nie dokonuje. Nie ma służby publicznej, nie ma manifestacji mocy dopiero po tym, kiedy Duch Święty na Niego wstępuje. Złe pytanie. Czy to oznacza, że Jezus wcześniej nie miał mocy? Miał moc. Ale Biblia nam pokazuje, że służba Jego, że spełnianie zadania, dla którego On przyszedł, rozpoczęło się od momentu, kiedy został napełniony Duchem Świętym. Chrzest w Duchu Świętym jest przeżyciem, kochani, odmiennym od nowonarodzenia. A chciałbym, ażebyśmy również i na to spojrzeli. W Ewangelii Jana w 3 rozdziale mamy zapisane coś takiego. Pan Jezus mówi, że każdy człowiek musi się na nowo narodzić, ażeby wejść do Królestwa Bożego. Inaczej musi się nawrócić, musi przyjść, przyjąć, wyznać swoje grzechy, przyjąć Chrystusa jako swojego Pana i Zbawcę. 3 rozdział, 5-6 werset. Zaprawdę powiadam ci, Pan Jezus mówi do Nikodema, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Tak jak Duch Święty brał udział przy narodzinach Jezusa Chrystusa, tak Duch Święty jest tym, który kieruje naszymi nowymi narodzinami. Inaczej nigdy nie przyszlibyśmy do poznania Chrystusa, nigdy byśmy nie nawrócili się od grzechu, gdyby Duch Święty nie otworzył nam oczu. Gdyby Duch Święty nie pociągnął nas do Chrystusa. Duch Święty jest tą siostrą położną, która odbiera nasz duchowy poród w Chrystusie. To jest siostra, która zareagowała na słowo położna. Jeszcze nie dzisiaj, nie? Duch Święty jest tym, który asystuje przy naszych nowych narodzinach, kiedy rodzimy się z wody i z ducha. Woda reprezentuje Słowo Boże, Duch Święty, Duch, to jest Duch Święty. A więc tak, Duch Święty jest w naszym życiu. Duch Święty kieruje naszymi narodzinami. Duch Święty mieszka w naszym życiu. Jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy dziećmi Bożymi. Tak jak Jezus wcześniej, przed tym, zanim Duch Święty na Niego stąpił, był Synem Bożym, jest Mesjaszem, ale jest On dany tym, którzy na Niego oczekują. Duch Święty jest dany w takiej postaci, w jakiej został dany Jezusowi Chrystusowi, tym, którzy na Niego oczekują. Pamiętacie, czytaliśmy, już nie będziemy czytać drugi raz. Pan Jezus mówi, nie oddalajcie się z miasta, ale oczekujcie na obietnicę od Ojca. Pan Jezus nakazał, ażeby uczniowie oczekiwali na chrzest Duchem Świętym. Czy zastosowałeś kiedykolwiek to polecenie Jezusa do swojego życia? Nie ruszę się dalej w swoim życiu, aż Bóg ochrzci mnie Duchem Świętym. Nie mieszajmy chrztu w Duchu Świętym z nawróceniem, z chrztem w wodzie. Jest to osobne błogosławieństwo, jest to coś osobnego, co Bóg ma dla nas i to się nazywa chrzest w Duchu Świętym. A Duch Święty jest dawany tym, którzy go pragną. Ewangelia Jana, 7 rozdział. A więc, żeby otrzymać to, po pierwsze dzisiaj mówimy o tym, żebyś był świadomy, że coś takiego istnieje. 7 rozdział Ewangelii Jana, 37 i czytajmy dalej, 37. W ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. A kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. A więc zobaczcie, jest mowa, że tego ducha mieli otrzymać ci, którzy już uwierzyli w Jezusa. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. A więc znowu mamy taką sytuację, mamy całe rzesze chrześcijan, którzy myślą, że nawrócenie, nowonarodzenie, przyjście do Chrystusa to już jest wszystko. Co ja będę prosił o coś czy o kogoś, kogo już mam? No. Pan Jezus, będąc Synem Bożym, otrzymuje Ducha Świętego. Tym bardziej my, będąc dziećmi Bożymi, nie tylko musimy oczekiwać, ale mamy Go pragnąć. A więc czy pragniesz Ducha Świętego, a zaczniesz Go pragnąć, jeżeli zaczniesz rozumieć, jaką rolę spełnia fakt, że możesz być ochrzczony, napełniony Duchem Świętym. I wreszcie Biblia popycha nas jeszcze o krok dalej, że to nie tylko ci, którzy oczekują, którzy pragną, ale ci otrzymują, którzy proszą Ojca o Ducha Świętego. Ewangelia Łukasza, 11 rozdział. Ewangelia Łukasza, 11 rozdział. I 13 werset. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski, ci, którzy macie Biblię, powiedzcie razem ze mną, da kogo? Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Zauważcie, że Bóg nie chodzi po ziemi i Jezus nie chodzi po ziemi i nie trzyma Ducha Świętego i mówi, a może Ty byś chciał, a może Ty byś chciał, a weź, bo co ja z Nim zrobię, weź Go. Pan Jezus nie chodzi, nie prosi nas i mówi, przyjmij Ducha Świętego, tylko Pan Jezus mówi, jeżeli będziesz prosił Ojca, a to proszenie wyjdzie z Twojego pragnienia, ponieważ rozumiesz, jaką krytyczną rolę Duch Święty spełnia w życiu chrześcijanina, ponieważ zobaczyłeś, co Duch Święty robił w życiu Jezusa i pragniesz tego, jeżeli ludzie źli swoim dzieciom dają dobre dary, tym bardziej dobry Ojciec w niebie da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Czy prosiłeś kiedykolwiek Boga, żeby dał Ci Ducha Świętego? Kochani, po co jest ten chrzest Duchem Świętym? Po co jest ten chrzest Duchem Świętym? Po pierwsze, Pismo Święte nam mówi, że chrzest Duchem Świętym daje zdolność i odwagę w byciu wiernym i efektywnym świadkiem Jezusa, albo wiernym, lojalnym naśladowcą Jezusa Chrystusa. Dzieje apostolskie, 1 rozdział, 8 werset, to już czytaliśmy, tylko zacytujemy sobie. Że kiedy Duch Święty stąpi na was, będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. Pan Jezus Chrystus posyła swoich uczniów i nas posyła, mówi, idźcie, głoście Ewangelię, czyńcie uczniami wszystkie narody. Ale żeby to zrobić efektywnie, kochani, pomyślcie, dla 12 mężczyzn przekazuje to Pan Jezus, umarł i zostało mu 12 i mówi do nich, idźcie na cały świat. Nie mieli pieniędzy, nie mieli radia, nie mieli internetu. Ale co mieli? moc Ducha Świętego. I 2000 lat później my dzisiaj tutaj siedzimy, o tym mówimy i tego doświadczamy, że jest to prawda. Żadna technika tego nie dokona, tylko moc Ducha Świętego. I dlatego potrzebujemy napełnienia, potrzebujemy chrztu w Duchu Świętym. Dalej, a po co chrzest w Duchu Świętym? Chrzest w Duchu Świętym wprowadza w nas w tak zwane funkcjonowanie w Duchu. Otwórzmy Dzieje Apostolskie, 2 rozdział. Dzieje Apostolskie, 2 rozdział. I tam mamy pokazane funkcjonowanie w Duchu. 17 werset. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję Ducha Mego na wszelkie ciało. I prorokować będą synowie wasi i córki wasze. A więc mamy pierwszą funkcję w rezultacie bycia napełnionym Duchem Świętym. Młodzieńcy wasi widzenia mieć będą. Starcy wasi śnić będą sny. Ktoś powie, a mi się śni co noc coś. No. Są różne sny. Są sny, których się wstydzimy, są sny, które sensu nie mają, ale są sny, które są od Boga, które mają wartość, które do przodu nam coś objawiają, kiedy jest to od Boga. Nawet na sługi moje i służebnice moje wyleją w owych dniach Ducha Mego i prorokować będą. Prorokowanie oznacza mówienie w imieniu Bożym, przekazywanie Bożych słów, Bożej woli. Inaczej, kiedy będziesz napełniony Duchem Świętym, będziesz znał, miał poznanie Bożego Ducha, Bożej woli, Bożych pragnień, Bożego celu i będziesz w stanie w Duchu Świętym przekazywać to drugim ludziom. 10 rozdział, 4 werset, Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, 46 werset. I mamy tutaj również funkcjonowanie w Duchu. 46 werset. Słyszeli ich bowiem, a może wcześniej zatrzymajmy się, 44. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, stąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. Stąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. I po czym poznali? Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga. A więc wielbienie Boga jest następnym funkcjonowaniem w Duchu. Można wielbić Boga mechanicznie, można wielbić Boga entuzjastycznie, ale można wielbić Boga w Duchu. A Pan Jezus powiedział do Samarytanki, że przychodzi godzina, kiedy prawdziwi chwalcy chwalić będą Boga w czym? W Duchu. W Duchu i w prawdzie. A więc następne funkcjonowanie w Duchu to jest wielbienie Boga. I 2 rozdział Dziejów Apostolskich, 4 werset podaje nam jeszcze jedno funkcjonowanie. I napełnieni zostali, 4 werset, 2 rozdział, i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. To słowo innymi oznacza obcymi. Obcymi językami zaczęli mówić. Co się tam działo? Jest to moment świąt, kiedy mamy ludzi z różnorodnych narodowości, różnych języków w Jerozolimie, w to święto, w Dzień Zielonych Świąt. I kiedy Duch Święty jest wylany na te 120 osób, które były tam zgromadzone, wtedy Pismo Święte mówi, że zaczęli przemawiać w obcych językach. I kiedy ludzie się zbiegli i zaczęli słuchać tego, jest tutaj niepowtarzalny fenomen, który nigdy później nie został zarejestrowany. Ludzie, którzy się zbiegli, mówią, czyż ci ludzie nie są Galilejczykami, a jakże to możliwe, 8 werset, że każdy z nas swój własny język, w którym się urodziliśmy, słyszy. Partowie, Medowie, Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Pontu, Azji, Egiptu i innych miejsc. I co oni słyszeli? 11 werset. Słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże, a więc mamy następne funkcjonowanie w Duchu Świętym, głoszenie, efektywne głoszenie dzieł Bożych, wielkich dzieł Bożych, inaczej składanie świadectwa o tym, jak wielki jest Bóg, opowiadanie o tym, co Bóg uczynił. I wiecie, co w tym było? Dlaczego ludzie się zbiegli? Ponieważ oni wiedzieli, że ja na przykład nie znam języka francuskiego, a w języku francuskim opowiadałem wielkie dzieła Boże. Ktoś inny w jakimś innym języku. I oni również wiedzieli, że ten człowiek w tym języku nie przemawia. Ale treść była niesamowita dla nich. Oni mówią nam rzeczy, których nigdy nie słyszeliśmy i domyślamy się, że ci ludzie głosili prawdopodobnie to samo, co Piotr tutaj wygłosił później, właśnie wstając, wygłaszając kazanie, w rezultacie którego nawróciło się 3000 osób. I za chwilę wrócimy do tego fenomenu, którym nazwaliśmy mówienie obcymi językami. Ale jeszcze jest jeden powód, dla którego chrzest w Duchu Świętym jest nam potrzebny. Pismo Święte mówi, że ten Duch Święty powoduje świeżą i gorącą miłość do Jezusa Chrystusa i do Jego Kościoła. A jako ludzie jesteśmy narażeni na to, że nasze życie duchowe wysycha. Mamy kłopoty w życiu, chodzimy do pracy, mamy konflikty, ludzie się z nas śmieją może, ktoś inny nam uprzykrza życie, modlimy się o coś i nagle nie widzimy odpowiedzi na czas i nagle nasze życie usycha. Zaniedbujemy modlitwę, zaniedbujemy czytanie Słowa Bożego i nagle gdzieś ten Bóg się od nas oddala. Przyłapaliście się kiedyś na czymś takim? Ja się pierwszy przyznam, ja mam takie doświadczenia w życiu, że nagle czuję, że nie jestem w tym miejscu, w którym być powinienem. Czuję, że ta miłość moja do Jezusa już nie jest taka, jaka była wcześniej. Muszę coś w tej sprawie zrobić. O, co mogę zrobić? Ewangelia Jana, 16 rozdział, 13 werset. 16 rozdział, 13 werset. 16 rozdział Ewangelia Jana. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, mowa o Duchu Świętym, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mojego weźmie, wam oznajmi i wszystko, co ma Ojciec moje jest, dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi. Co się dzieje? Ten Duch Święty, kiedy mnie napełnia, kiedy ciebie napełnia, nagle On działa w naszym życiu, w naszym wnętrzu, ponad nasze emocje. I nagle przychodzisz w modlitwie do Jezusa i ten Duch Święty przejmuje naszą relację z Chrystusem. I nagle dziwimy się, że może byliśmy przygnębieni i nie mieliśmy ochoty się modlić. Ten Duch Święty przejmuje naszą modlitwę, zaczynamy się modlić i w rezultacie czasu spędzonego z Bogiem, gdzie pozwalamy, aby Duch Święty kierował tym czasem modlitwy, nagle czujemy się zbliżeni do Chrystusa. Czujemy się, jak On wyciąga swoje ręce, nas dotyka. I po czasie takiej modlitwy, którą moglibyśmy nazwać zwycięską modlitwą, wychodzimy pełni radości, energii, siły, mocy. Nagle depresja, przygnębienie prysnęło, już nawet nie pamiętamy, co to było. Dlatego apostoł Paweł mówi, że kiedy modli się w duchu, jego duch się buduje. Jaki to ma wpływ na nasze życie chrześcijańskie? Dzieje apostolskie, 4 rozdział. Zauważcie, co się dzieje, jak żyją chrześcijanie, którzy są pełni Ducha Świętego. 42 werset. I trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Wiecie, jak często? Codziennie. A dusze wszystkie ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. A więc następne działanie Ducha Świętego, cuda i znaki. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem, mieli wszystko wspólne i sprzedawali posiadłości, mienie, rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Był to czas, gdzie to było potrzebne i jeżeli Duch Święty kogoś poruszył, ludzie byli gotowi na takie radykalne kroki. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. To jest to, co Duch Święty czyni. Chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu, Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Kiedy Duch Święty działa w naszym życiu, są manifestacje darów Ducha Świętego. Następuje pragnienie modlitwy i przebywania w Jego Słowie. Są to cechy charakteru Kościoła, chrześcijan, którzy są pełni Ducha Świętego. I chciałbym, abyśmy szybko przeszli jeszcze poprzez również znak, który nie jest dodatkowym znakiem autentycznego chrześcijaństwa, ale jest pierwszym namacalnym znakiem obecności Ducha Świętego w naszym życiu. Jest to znak, o który wiele ludzi się potyka i mówią, czy może się obejść bez tego znaku. I znowuż przypominamy, znak tylko świadczy o jakiejś autentyczności. Znak sam w sobie nie jest autentycznością. I ten znak to jest właśnie mówienie obcymi językami. Dla tych, dla których to jest obce, o czym mówimy? Pismo Święte mówi, że kiedy człowiek jest napełniony, kiedy jest ochrzczony Duchem Świętym, jak widzicie, ja zamiennie używam te słowa, gdyż jest to samo przeżycie. Chrzest tylko jest to przeżycie, które ma miejsce raz i pierwszy raz, a później potrzebujemy tego codziennego, częstego napełniania się Duchem Świętym. I kiedy ludzie są napełnieni Duchem Świętym, wtedy towarzyszy im ten fizyczny, natychmiastowy znak, którym jest mówienie obcymi językami. Drugi rozdział, czwarty werset, mamy tam napisane tak: i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami tak, jak im Duch poddawał. Kochani, nie ma innego znaku, tego natychmiastowego, fizycznego znaku, jak tylko mówienie innymi językami. Znowuż, złe pytanie. To znaczy, jeżeli ja nie mówię innymi językami, to nie otrzymałem Ducha Świętego? To jest złe pytanie, ponieważ znak... Kiedyś zaniosłem swetr z tej wełny kaszmirowej do czyszczenia. I mnie te metki z tyłu gryzą. Ja je obrywam wszystkie, a jak nie da się oberwać, to wycinam je. I zaniosłem ten swetr i widać, ktoś nie był fachowcem, bo ci fachowcy to tylko dotkną, wiedzą, jaki materiał. I oni wzięli ten swetr i wiecie, co zrobili? Wyprali go. Oni myśleli, że to jakiś zwykły swetr. No i ja wróciłem po odbiór tego swetra, no i ten sweterek taki był, nie? Okej. I mówię, co wyście z tym zrobili? Oni mówią, no jak to? No wypraliśmy. Ja mówię, ale to jest ta wełna kaszmirowa. No ale znaku na tym nie było, że to jest ta wełna. Widzicie? Nie było znaku, ale to nie zmienia faktu, że to była ta wełna. Znaku nie było, ale ten znak, gdyby tam był, by ułatwił rozpoznanie tej wełny. Rozumiecie rola znaku? I dlatego złe pytanie. Jeżeli ja oderwałem tą metkę z tego swetra, czy to oznacza, że ten swetr już nie jest z tej wełny? Nie. Ale znak pomaga rozpoznać autentyczność. Teraz, w Polsce kiedyś byłem i u Tajwańczyka kupiłem koszulę firmy Hugo Boss chyba za 20 zł. I myślę, jak to jest możliwe, że tutaj za taką koszulę trzeba $60 dać, a tam za 20 zł. Dwa razy ją ubrałem i musiałem wyrzucić. Dlaczego? Ponieważ metka Hugo Bossa była przyszyta do kawałka szmaty. A więc sam znak też nie nadaje wartości ani autentyczności czemuś. Ale jeżeli za znakiem jest prawda, to znaczy, że kiedy jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, to znakiem, który najłatwiej poznać, że to się stało, jest właśnie mówienie obcymi językami. W tym przypadku w czwartym wersecie mamy, że kiedy mówili obcymi językami, to były zrozumiałe języki przez ludzi słuchających tam. Oni głosili dzieła Boże. A nasz domysł, że głosili również to, co Piotr później wygłosił w tym kazaniu. Czwarty rozdział, 31 werset nam opisuje taką sytuację, że kiedy wzmogło się prześladowanie i Kościół czuł się uciśniony, przyszedł na modlitwę do Boga, zwrócił się do Niego, zaczęli wołać do Niego o ratunek. I 31 werset mówi tak: a gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. A żeby być uczciwym egzegetą Pisma Świętego, nie mamy tutaj wspomnianych obcych języków. Ale mamy tutaj wspomniane, że zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili Słowo Boże. Ale chciałbym tutaj uprzeć się, że to miejsce nie wyklucza faktu, że były języki tam obecne, ponieważ jest to dokładnie ta sama fraza. Wcześniej czytaliśmy, że mówili innymi językami i słuchacze mówią, ogłaszają dzieła Boże. Tutaj głoszą Słowo Boże. A więc głosić Słowo Boże mogli ciągle w swoim ojczystym języku, jak również w obcym języku. Jak to się dzieje we współczesnych czasach? Misjonarze nam opowiadają sytuację, gdzie udali się w miejsca, gdzie nie było tłumacza i na przykład tylko głosili w języku angielskim. I mieli takie sytuacje, które różnią się od siebie, gdzie misjonarz wstaje i myśli, Panie, ja po prostu zacznę mówić Słowo Boże w języku angielskim, nie wiem, co z tego będzie, ale oni oczekują, ja po prostu zacznę do nich mówić. I mówi, nagle wygłosiłem kazanie w języku angielskim, a oni wszyscy reagowali poprawnie na to, co mówiłem. Bóg sprawił, że ten język angielski, zanim dotarł do ich uszu, został przez Ducha Świętego przetworzony w ich ojczysty język i oni wszystko rozumieli. Inni misjonarze opowiadają coś takiego, że wyszedłem i otworzyłem usta, żeby zacząć mówić w języku polskim, angielskim czy jakimkolwiek i nagle coś się stało z moim językiem i zacząłem mówić w języku, którego sam nie rozumiałem, ale oni rozumieli. To jest to, co tutaj się dzieje w 4 rozdziale, 31 wersecie. W rezultacie chrztu w Duchu Świętym, napełnienia Duchem Świętym, zaczynają mówić innymi językami. Dalej, ten chrzest w Duchu Świętym w innym miejscu nazywa się otrzymaniem Ducha Świętego. 8 rozdział i 15 werset. 8 rozdział i 15 werset. Mamy historię opisaną w Samarii. Filip udał się do miasta Samarii, głosił Chrystusa tam. Ludzie w Samarii się nawrócili, zostają ochrzczeni w wodzie. I 14 werset mówi tak, a gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przybywszy tam, modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. I znowuż ludzie, którzy nie są otwarci na to, nie chcą przyjąć chrztu w Duchu Świętym, mówią, jak to? No przecież jak ja się nawróciłem, już mam Ducha Świętego. Tak, oni już mieli Ducha Świętego, a jednak Piotr i Jan modlą się o nich, aby otrzymali Ducha Świętego. O czym tutaj jest mowa? No jest tutaj mowa właśnie o chrzcie w Duchu Świętym. Znowuż, nie mamy wspomnianych języków, ale ciekawą obserwacją jest to. 17 werset. Wtedy nakładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego, a gdy Szymon spostrzegł, że Duch bywa udzielany przez wkładanie rąk apostołów, to jest już osobna historia, przyniósł pieniądze i mówi, ja też chcę to robić. I moje pytanie jest, po czym on poznał, że Duch Święty na tych ludzi wstępuje? I oczywiście, jak ktoś jest uparty i mówi, ale tu nie pisze, że oni mówili innymi językami. Tak, to jest prawda. Tylko moje pytanie jest, więc jaka była inna manifestacja, po której on poznał, że Duch Święty na nich wstępował? Szymon był czarnoksiężnikiem, więc mogły być jakieś zachowania ekstazowe, ludzie mogli się trząść czy podnosić ręce. On był do tego przyzwyczajony, bo on wprowadzał ludzi w różne stany hipnozy, sztuczki, jest napisane, on czarodziejskie sztuczki na nich wyprawiał. Także na nim to nie było wrażenia, ale on widział coś, czego on sam nie mógł dokonać. Znowuż, zostawiam to dla was. Było coś ponadnaturalnego. Coś ponadnaturalnego towarzyszyło zjawisku, kiedy Duch Święty stępował na wierzących w Samarii w rezultacie Piotra i Jana nakładającego ręce na wierzących i modlących się o to, by otrzymali Ducha Świętego. Idźmy do 10 rozdziału, 44 werset. Nie obawiajcie się, dzisiaj zakończymy. Za chwilę. 10 rozdział, 44 werset. Mamy sytuację, gdzie Piotr jest w domu Korneliusza. I to już czytaliśmy, jak gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, stąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Zauważcie, że znowu mamy sytuację, Duch Święty jest wylany na jakichś ludzi i Potem rozpoznają, że Bóg okazuje łaskę tym ludziom, inaczej czyni ich chrześcijanami, przyjmuje ich do siebie. Potem oni poznali, oni byli przekonani, Żydzi, że to jest tylko dla Żydów. Nagle, jak to może być? Duch Święty. Jak to rozpoznali? 46 werset. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga. I wtedy Piotr dochodzi do wniosku, 47 werset, czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego jak my. Zauważcie, że wszędzie wcześniej ci ludzie najpierw się nawrócili, później przyjmowali chrzest w wodzie i wtedy byli napełniani albo chrzczeni przez Boga, przez Jezusa Chrystusa Duchem Świętym. W tym przypadku tak się musiało stać, ponieważ Piotr nie chciał ich ochrzcić. Chrześcijanie żydowscy nie chcieli ich ochrzcić. Mówi, wy poganami jesteście. Zbawienie jest tylko dla Żydów. No i Bóg musiał ich zaskoczyć. Wylał Ducha Świętego na nich i mówi, jeżeli ja im dałem Ducha Świętego, to wy macie ich ochrzcić. A więc mamy tutaj Ducha Świętego, chrzest Duchu Świętym jako znak autentyczności przyjęcia aprobaty. Pewnego razu pewien polonijny pastor zadzwonił do mnie, tak pochodzenia trochę innego, że tak powiem, bardzo zbliżony do naszego kościoła, ale innego, że tak za bardzo nie podkreślają tych prawd i utożsamiają chrzest Duchu Świętym z nowonarodzeniem i mówi, u was chrześcijanie błądzą, nie znają Pisma Świętego. Ja mówię, a co się stało? A bo jeden człowiek z waszego kościoła przyszedł do nas i mówi, teraz to już jestem pewny zbawienia. I ja go zapytałem, a dlaczego? On mówi, bo zacząłem mówić innymi językami. Ja mówię, no i co? No to wy uczycie, że człowiek jak nie mówi innymi językami, to nie może być zbawiony? Ja mówię, czy to jest to, co ten człowiek powiedział? Ten człowiek w osobisty sposób miał jakieś wahania wiary i nagle, kiedy Bóg napełnił go Duchem Świętym, jego to upewniło, że Bóg naprawdę mnie zbawił, naprawdę mnie kocha, bo dał mi Ducha Świętego i dał mi ten znak, że mogę się modlić w innym języku. No teraz to naprawdę czuję się zbawiony. Powiedzcie mi, jaka herezja w tym, że dziecko się czuje bardziej kochane? Kiedy moje dzieci były mniejsze, teraz to już trochę to jest inaczej, ale kiedy dawałem im zabawkę, to one przylatywały, skakały mi na kolana i mówią, tato, ty nas naprawdę kochasz. Czy to znaczy, że jak ja im tej zabawki nie kupiłem, to ich nie kochałem? Także kochani, bądźmy wyzwoleni od krytycyzmu, nie bójmy się, że ktoś nas skrytykuje. Wcale my nie nauczamy, że trzeba być ochrzczonym w Duchu Świętym, żeby być zbawionym, że trzeba mówić innymi językami. Zbawienie jest z łaski i przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Nawet Piotr mówi w Dziejach Apostolskich. Ale kiedy ktoś, otrzymując chrzest w Duchu Świętym, czuje się upewniony z tego powodu jeszcze bardziej, że Bóg mnie przyjął, zaaprobował i chce mnie błogosławić i używać dla swojej chwały, w tym nie ma nic niewłaściwego, kiedy nasza wiara poprzez to jest bardziej utwierdzona. Amen. I wreszcie mamy 15 rozdział, 8 werset. Tam mamy opisane, chrzest w Duchu Świętym jest nazwany daniem Ducha Świętego. I w tym przypadku Piotr tłumaczy apostołom, Żydom, którzy zebrali się na ten sobór w Jerozolimie, bo było to dla nich niejasne. Piotr mówi tak, Bóg też, który zna serca, przyznał się do nich, mówiąc ciągle o poganach, dając im Ducha Świętego tak jak i nam. A mimo to, 11 werset, zauważcie, Bóg przyznał się do nich, inaczej zaaprobował ich, przyjął ich, zbawił ich, nie przez chrzest w Duchu Świętym, ponieważ za chwilę Piotr prostuje, na czym jest zbawienie. 11 werset. Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak i oni. Ale kochani, tego Piotr nie rozumiał, dopóki nie zobaczył, w jaki sposób Bóg wylewa Ducha Świętego na pogan. A więc jest tak bardzo potrzebne, abyśmy byli pełni Ducha Świętego. I ostatnie miejsce, które chcę zacytować, to jest 19 rozdział, 6 werset i tym zakończymy. A gdy Paweł włożył na nich ręce, jest tutaj mowa o uczniach Jana, którzy... To jest też bardzo interesujące, kim byli ci uczniowie Jana. 19 rozdział, czytajmy drugi werset. Rzekł do nich, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście, a oni mu na to, nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Wtedy rzekł, jak więc zostaliście ochrzczeni? Oni rzekli, chrztem Janowym. Okay? Ci ludzie byli przy Janie i Jan co chwilę powtarzał, ja was chrzczę na odpuszczenie grzechów, chrztem upamiętania, ale po mnie idzie ten, który będzie chrzcił was Duchem Świętym. I ci są przy Janie tak długo i do nich nie dociera, że ten będzie chrzcił Duchem Świętym. Oni mówią, nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Chyba o niektórych z nas mówił, bo czasami ludzie przez lata siedzą w kościele i nagle pytają, są olśnieni czymś. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa, a gdy Paweł włożył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. A więc mamy znowuż fakt, że Duch Święty zstępuje i mamy natychmiastowy znak mówienie obcymi językami. Kochani, moją modlitwą jest, aby ten dar, który Bóg ma dla Kościoła, stał się tak bardzo realny w Twoim i w moim życiu. Chrzest w Duchu Świętym, pełnia Ducha Świętego. Jest to dar dla Ciebie i dla mnie. Bez tej mocy nie jesteśmy w stanie funkcjonować w taki sposób, ażeby Bogu się podobać. Jest tak wiele błogosławieństw i korzyści za tym. Jest to klucz, który otwiera nam nową domenę relacji z Bogiem, Bogiem Ojcem i Panem Jezusem Chrystusem. I dlatego chciałbym was zachęcić do tego, abyście byli otwarci, abyście się modlili i wrócili do Słowa Bożego i jeszcze raz zaglądnęli w te fragmenty i powiedzieli, Panie, chcę tego, Panie, oczekuję, daj mi Ducha Świętego, ochrzcij mnie Duchem Świętym, napełnij mnie Duchem Świętym, proś Go o to, a Słowo Boże mówi, że Bóg daje Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Złe pytanie, to znaczy, że ja nie mam Ducha Świętego? Nie. To znaczy, że tego, jeżeli nie doświadczyłeś tego, to błogosławieństwo jest dla ciebie. Twoja relacja z Bogiem przejdzie całkowicie na inny poziom. Zaczniesz inaczej funkcjonować. Rzeczy staną się realne dla ciebie. Nie mówimy tutaj o doktrynie, nie mówimy tutaj o dogmacie, mówimy tutaj o doświadczeniu, o realnym, prawdziwym doświadczeniu z trzecią osobą Trójcy, z Duchem Świętym, który otwiera nam oczy i objawia nam nową relację z Jezusem Chrystusem. Przyjdźmy do Pana w modlitwie. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo, dziękujemy Ci za realność Twojego działania. Panie, nie chcemy zaniedbywać tej prawdy, tego faktu, że Ty, Panie, w swoje miejsce, odchodząc z ziemi, posłałeś Ducha Świętego. I Panie, Ty nie chcesz, abyśmy tylko tego Ducha odczuwali w powietrzu, w postaci atmosfery, w postaci gęsiej skórki, Panie, gdyż ludzie tego świata, nie znający Boga, mają takie doświadczenia. Ale chcemy być, Panie, napełnieni, chcemy być ochrzczeni, chcemy być napełnieni tym realnym, prawdziwym Duchem, osobowym Duchem, który jest Bogiem, Duchem Świętym. Panie, Twoje słowo nam pokazuje, że jest to dla nas. Chcemy to przyjąć. Chcemy być otwarci. Chcemy być pełni Twojego Ducha, kiedy kładziemy się spać. Chcemy być na świeżo napełniani Twoim Duchem, kiedy wstajemy i są zajęcia całego dnia przed nami. Chcemy być w szczególności pełni Ducha, kiedy schodzimy się razem, ażeby Cię chwalić i wielbić. I chcemy, Panie, aby te wszystkie drogi były otwarte dla nas, kiedy jesteśmy pełni Ducha. droga do poznania Ciebie, droga do głębszego poznania Twojego Słowa, droga do posłuszeństwa, droga do darów Twojego Ducha. Panie, chcemy doświadczać tego pełnego mocy chrześcijaństwa, autentycznego chrześcijaństwa. Chcemy być, Panie, autentycznymi chrześcijanami i chcemy, Panie, aby znak obecności Ducha Świętego był w naszym życiu, a jest to przez chrzest Duchu Świętym. Dlatego, Panie, niech ten tydzień będzie tydzień cudów i wydarzeń, Panie. Niech ktoś, Panie, w tym tygodniu będzie ochrzczony Duchem Świętym. Panie, niech komuś się to przydarzy w drodze do domu, Panie, albo w drodze do pracy, czy w nocy, Panie. Niech ktoś się przebudzi i zacznie mówić innymi językami. Panie, o to się modlimy, o takie wydarzenia, cuda, które przyniosą, Panie, świadectwo i ożywienie na to miejsce, kiedy schodzimy się razem. O to się, Panie, modlimy i w to wierzymy. I tego oczekujemy, Panie, a wierzymy, że potrzęsiesz tym miejscem, tak jak w Dzień Zielonych Świąt, tak jak w domu Korneliusza i będziemy wszyscy pełni Twojego Ducha w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Niech Was, kochani, Bóg błogosławi. Zostańcie z Bogiem i pamiętajcie, Duch Święty jest gotowy nas napełniać.